Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Dziś o trwających i czekających nas wydarzeniach teatralnych, ale także wspomnimy postać i twórczość Zbigniewa Herberta, którego równą 20. rocznicę śmierci obchodziliśmy wczoraj. Wczoraj, kiedy wspominaliśmy Korę Jackowską. Wczoraj od nas odeszła, a dziś dobiegła nas wieść o tym, że Tomasz Stańko poszedł za nią. Konrad Mielnik w studiu.
Dzień dobry.
Jak pamiętasz tego artystę, tego człowieka, bo to już w tych kategoriach trzeba o nim mówić?
No ja miałem zaszczyt spotkać go wielokrotnie w swoim życiu. Miałem zaszczyt, mimo że nie kojarzę się z jazzem, prowadzić kilka jego koncertów. Miałem wreszcie zaszczyt przeprowadzić z nim rozmowę dla telewizji. I zawsze każde spotkanie potwierdzało taką tezę, która mówi, że im większy artysta, tym normalniejszy, skromniejszy człowiek. Z Tomaszem Stańko można było rozmawiać na każdy temat. Można było rozmawiać przede wszystkim o sztuce. Był wielkim erudytą. No to, że był wielkim muzykiem, to jest sprawa oczywista. Znakomicie wykształcony trębacz o świetnej technice. No i człowiek, który w pewnym sensie tworzył kamienie milowe, jeśli chodzi o rozwój tej muzyki. Tu kilka minut temu Kamil Wicik wspominał o Jazz Daring. Ja myślę, że warto wspomnieć o Tomasz Stańko Quintet, który w latach 70. był jednym z najważniejszych zespołów nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w Europie. On wprowadził muzykę europejską, wielki świat. No i wreszcie trzeba powiedzieć o współpracy z tymi wszystkimi wielkimi. Z Krzysztofem Komedą, z Adamem Makowiczem, przecież znakomita płyta Astigmatic Krzysztofa Komedy, nagrana z udziałem Tomasza Stańki. A w XXI wiek Tomasz Stańko wszedł jako największa gwiazda wytwórni ECM. To jest jedna z najpoważniejszych wytwórni muzycznych, jeśli chodzi o ten rodzaj muzyki. I praktycznie nie schodził z dziesiątki najlepszych trębaczy świata w klasyfikacji downbeat. To wielka postać nie tylko polskiego jazzu, to wielka postać jazzu światowego. Jego kontakty z Wisławą Szymborską. No wspaniały, genialny wieczór, kiedy poetka recytowała swoje wiersze, a Tomasz Stańko tworzył do nich muzykę. No po prostu wielka strata dla kultury nie tylko polskiej, ale uważam dla kultury światowej. Przyznam się, że boję się obudzić jutro.
Konrad Mielnik, dziękuję bardzo za to wspomnienie. Tomasz Stańko odszedł nad ranem w wieku 76 lat.
Thank you.
Witam serdecznie naszych gości, profesor Ewa Nawrocka. Dzień dobry.
Dobry.
Historyk literatury, także szekspirolog, chyba mogę tak powiedzieć, a na pewno stały widz i uczestnik Festiwalu Szekspirowskiego, który to 22. festiwal właśnie trwa, rozpędza się i dlatego o nim dziś będziemy rozmawiali z Krzysztofem Grabowskim, kierownikiem artystycznym Shakespeare Off.
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry. I Łukaszem Drewniakiem, selekcjonerem konkursu o Złotego Jorika.
Witam serdecznie.
A także sprawcą takiego mini przeglądu trzech spektakli wkurzonych na Szekspira. Tak?
Tak.
To będziemy
to jest mój pomysł i z niego odpowiedzialność wobec społeczeństwa.
To wszystko trwa, natomiast już jutro zacznie się. Zacznie się Ogólnopolski Festiwal Pociąg do Miasta. Gdynia Główna, Teatr Gdynia Główna go organizuje, ale w nieco poszerzonej, powiedziałabym, formule, ponieważ to nie tylko będą spektakle Gdyni Głównej, ale także gości z całego kraju. Grzegorz Kujawiński z tego teatru, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I tak zawsze będzie, że od 30 lipca do 5 sierpnia o 21 po dwa spektakle w różnych miejscach, mniej więcej.
Prawie, że tak. Ostatni spektakl jest troszeczkę wcześniej. 18.
Aha, dobrze. Ale o tym wszystkim opowiemy. No i porozmawiamy także o Zbigniewie Herbercie, którego 20. rocznica śmierci dokładnie minęła wczoraj. Dobrze, ale zacznijmy od Szekspira, który trwa, który się toczy i może od Złotego Jorika, bo mamy za sobą ten trudny rok poprzedni, kiedy ogłosił pan, czyli Łukasz Drewniak, selekcjoner, że niestety, pomimo obejrzenia i zgłoszenia, nie udało się wybrać, wyłonić spektakli godnych, że tak powiem, zmagania się o tę nagrodę. W tym roku było 16 zgłoszeń. I wybrał pan dwa spektakle. Grzegorza Brala i Agaty Dudy-Gracz, które będą zaprezentowane, no i będą walczyć. Ja nie wiem w ogóle, czy słowo walka tutaj jest na miejscu, prawda? Ale któryś z nich dostanie Złotego Jorika, w związku z czym Złoty Jorik pojedzie do Wrocławia. To już
oczywiście wiemy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w tym roku poziom rywalizacji szekspirowskiej był wyższy. Ale warto zauważyć, że w mojej pracy, czyli selekcjonera z konkursowych spektakli o nagrodę Złotego Jorika, ważny jest także kontekst tego festiwalu. Że nie każde dobre, prowincjonalne przedstawienie może wypaść świetnie w zderzeniu z reprezentacją zagranicy, europejską, światową, na tym festiwalu w Gdańsku. Pamiętajmy, że ta publiczność edukowana przez profesora Limona od 20 lat jest publicznością ekspercką. Ona widziała po 17-20 wersji Hamleta i Snu Nocy Letniej i naprawdę polscy reprezentanci myślenia Szekspirem w dzisiejszym teatrze muszą mieć w swoich realizacjach coś, co można nazwać genem festiwalowym, to znaczy spektaklem, który przekracza ustalone schematy inscenizacyjne, ma coś do zaproponowania nie tylko polskiej publiczności, ale i europejskiej, festiwalowej właśnie. I na szczęście udało się w tym roku doczekać dwóch premier, dwóch prób przeniesienia estetyki Szekspira do indywidualnej wyobraźni twórczej artystów prowadzących teatry autorskie właściwie, czyli Grzegorza Brala z jego teatrem Pieśni Kozła i Agaty Dudy-Gracz, która realizuje od kilku lat taki melanż teatru totalnego, plastycznego, teatru, który jest na przecięciu okrucieństwa i piękna, brzydoty i szaleństwa. I są to oczywiście bardzo osobiste wersje Hamleta, taka próba przeczytania rzeczywiście przez własny świat. Przy czym Agata Dudy-Gracz po raz pierwszy chyba nie skreśla ani jednego słowa w dramacie szekspirowskim. To jest Macbeth nieprzepisany przez nią, jak to było z Burzą czy z Troilusem i Kresydą, tylko Macbeth zainscenizowany z dbałością o pokazanie gromady, która działa. To bohater tragedii Szekspira nie jest samotnym człowiekiem wobec losu, bogów, zbrodni i grzechu, tylko kimś, kto został wskazany jako kozioł ofiarny. Kimś, kto musi być naprzeciw wszystkiego, a nie przeciwko wszystkim, czyli Dudy-Gracz robi z tej tragedii szekspirowskiej taki dramat niemalże w wymiarze antycznym, gdzie Macbeth bardziej niż z innymi ludźmi walczy z porządkiem świata, z siłami natury, z klątwą Boga lub bogów, jaki w tym świecie istnieje. I tam jest fenomenalny pomysł formalny na to przedstawienie. Ruchoma podłoga, która zmienia kąt nachylenia do prawie 90 stopni. Jak to, że grają na tej podłodze i
to się u nas da też zrobić, tak?
Da się to zrobić w Teatrze Wybrzeże, przynajmniej taką obietnicę rzeczywiście artystka dostała. I to jest jakby niezwykły nowy aktor tego dramatu winy, kary, zbrodni, ponieważ ona pokazuje, jak kruche jest tak naprawdę ludzkie istnienie, jak nieważne okazują się wszystkie zamiary, bo coś steruje światem, zmienia położenie wobec zbrodni, wobec prawdy czy kłamstwa. Z kolei Grzegorz Braal właściwie pisze Szekspira od nowa. On wymyślił sobie, że jego Hamlet komentarz dzieje się w noc po śmierci starego Hamleta.
Czyli przed Hamletem.
Przed Hamletem. Kilka tygodni przed Hamletem, ale Hamlet już wrócił z Wirtembergi. Ciało jeszcze nie zostało pochowane i bohaterowie, czy kandydaci na bohaterów tragedii szekspirowskiej już mają w głowach swoje monologi. Mhm. Już w nich są emocje, które za chwilę wybuchną w tragedii szekspirowskiej. Ale teraz jeszcze szukają innych słów, szukają innych stanów. Nie wiadomo, kto będzie tutaj Ofelią. Ilu cieni Hamleta czy Laertesa się pojawi na scenie. Oczywiście tym wszystkim barbarzyńskim, ale pięknie zaśpiewanym i nie chcę powiedzieć zatańczony, bo tutaj choreografia jest bardzo oszczędna.
Ale to wiemy, że to jest taki teatr jakby rytualnego ruchu, śpiewu.
Dokładnie, takiej kontemplacji ruchu i śpiewu jednocześnie. Ale że to wszystko się dopiero gotuje. To jest taki nagle labirynt emocji, z których ma się wyłonić tragedia grecka. I Alicja Braal napisała właściwie wiersze, monologi, wierszowane monologi dla bohaterów Szekspira, które są zaśpiewane w języku angielskim. Jest tylko kilka zdań po polsku, gra międzynarodowy zespół. I właściwie nie wiemy, w czym uczestniczymy. Czy to jest jakieś oratorium, czy to jest jakaś taka opera teatralna, gdzie tak samo jak pieśń, na tych samych zasadach funkcjonuje gest czy stan emocjonalny bohatera. Czyli jej Duda Gracz i Grzegorz Braal przygotowali takie osobiste seanse, które są medytacją, kontemplacją nad szekspirowskimi światami i ich bohaterami. To na pewno są nowe tonacje. Oczywiście publiczność Festiwalu Szekspirowskiego będzie porównywać to do ich wcześniejszych realizacji.
No właśnie, Braal, nie pierwszy raz Braal na festiwalu, ale pierwszy przywoził... raz w konkursie.
Tak,
to trochę ekscytujące, no, że się zdecydował.
Myślę, że Grzegorz Braal się przełamał, że już nie chce być taką osobną wyspą, jak w przypadku Island, czy Pieśni Lira, czy Macbetha swojego. Jak gdyby chce pokazać, że jego spektakle też rozmawiają z polskim teatrem, bo i w spektaklu Dudy Gracz, i w spektaklu Braala żywioł muzyczny jest bardzo ważny. Tylko, że to jest zupełnie inaczej rozumiana muzyka, inaczej ona pulsuje na scenie. Oczywiście jury, które będzie oceniać te dwa spektakle konkursowe, będzie miał nieprawdopodobny problem, bo to jest decyzja albo za takim teatrem, albo za takim. Oczywiście ta publiczność gdańska pamięta Dudzie Gracz Burzę, która była na raporcie, a nie załapała się na festiwal szekspirowski 2 lata temu. Pamięta jej nagrodzoną Złotym Jorikiem Porcelankę, czyli opowieść o wojnie trojańskiej i historii Troilusa i Kresydy. Więc tutaj będzie ten punkt odniesienia. Czy wierność Szekspirowi się opłaciła? Czy to wchodzenie w plątaninę gromady, tłumu, który napiera na Macbetha, ma w sobie taką samą siłę, jak te jej okrutne wizje z partaczonego, z psiałego świata, który znajdowała u Szekspira. Zobaczymy.
Też trochę konkurs na wizję teatru, prawda? Bo Grzegorz Braal robi teatr tak osobny, konsekwentny, że właściwie no albo jest się tu, albo... Bardzo jestem ciekawa tego werdyktu, chociaż tak właściwie to wydaje mi się, że to mniejsze znaczenie niż to, że zobaczymy oba spektakle w tym konkursie. Pani profesor, a gdyby w tej chwili ktoś zapytał z tego festiwalu 22, co chciałaby pani powiedzieć, przywołać? Czy coś już zrobiło wrażenie takie, żeby zanim zacznie mówić o tym, co nas czeka z tych pierwszych spektakli?
Widziałam 3 dopiero. Musical Romeo i Julia, Sen nocy letniej Eweliny Marciniak i wczoraj na kanwie Króla Lira przedstawienie z Argentyny. I to na mnie z tych 3 zrobiło największe wrażenie. No, jestem też bardzo ciekawa dalszych prezentacji i tych 2 kandydatów do nagrody Jorika. Także słuchałam z ciekawością, co pan Drewniak powiedział, ale jeśli mogę zadać pytanie, jak pan tłumaczy to, że w tym roku wyjątkowo dużo spektakli szekspirowskich w teatrach polskich się pojawiło i mieliście z czego wybierać kandydatów?
nie tylko w polskich, bo realizacja, o której pani wspomniała, czyli Sen nocy letniej Eweliny Marciniak, powstał we Freiburgu w Niemczech. Tak. Jan Klata przywiezie miarkę za miarkę z Pragi, więc jest rzeczywiście takie pospolite ruszenie na Szekspira, ale zadziwiające, bo robią go albo starsi mistrzowie, jak Jasiński, Grabowski czy Bogusław Kierc, albo twórcy bardzo młodzi, właściwie debiutujący, jak Magdalena Szpecht, która pokazała pokaże HLMT, czyli taki w ramach Wkurzonych na Szekspira, taką wersję Hamleta przepuszczoną przez system komputerowy, przez sztuczną inteligencję, co Android numer ileś tam zrozumiał z lektury szekspirowskiego utworu. I te spotkania młodych twórców z Szekspirem i spotkania starych mistrzów wcale nie mają charakteru dialogu. Wydaje się, że to są zamknięte grupy, które zupełnie coś innego chcą od tego autora. I zaobserwowałem jeszcze dwie bardzo ważne rzeczy w ramach tego sezonu, że pierwsza jest taka, że teatry prowincjonalne bardzo dobrze wystawiają tak zwanego Szekspira mniejszego, czyli raczej komedię niż tragedię, i to raczej te mniej znane komedie, jak Komedia Omyłek, jak Wiele hałasu o nic, jak nawet Po Bożemu przeczytane Poskromienie złośnicy, jeśli można tu włączyć do tych mniej znanych utworów Szekspira, choć chyba tak nie jest. I to jest Szekspir mniejszy, ponieważ on ma za zadanie pokazać fabułę przede wszystkim szekspirowską. Ja patrzyłem, jak publiczność Olsztyna, Tarnowa czy paru jeszcze innych ośrodków słucha historii, która jest zapisana u Szekspira. Nie zna tych fabuł ani z lektury, ani ze sceny. Wiele hałasu o nic. No, kiedyś było w Gdańsku, ale przez polskie i w Krakowie zrobione przez Konrada Swinarskiego, ale potem właściwie omijało nasze sceny. Komedia Omyłek również chyba miało, masz rację, w Legnicy, Krzysztofie. Komedia Omyłek praktycznie jest niewidzianym gościem na polskich scenach, więc to jest jak gdyby próba powrotu do Szekspira jako wabika teatralnego. Dobrze, to są, słuchajcie, to są świetne historie o miłości, o śmierci, o przygodach w fantastycznych krainach albo na nieznanych lądach, i posłuchajcie, co się może wydarzyć. Jak to można niezłe scenariusze, czyli Szekspir jako scenarzysta, może nie hollywoodzki, ale scenarzysta dobrych historii teatralnych. I drugą ważną cechą jest to, że prawie nie powstały, albo w ogóle nie powstały polityczne wersje Szekspira. Wydawałoby się, że po naszych wielkich tradycjach używania Szekspira w ramach teatru aluzji, w momencie, kiedy jest jakieś polityczne przesilenie, wszyscy twórcy będą sięgać po Juliusza Cezara, Ryszarda III, Coriolana, jako coś, co tłumaczy rzeczywistość. Otóż okazuje się, że nie, że przyszło pokolenie artystów, którym tak czytany Szekspir nie wystarcza, którzy przestali uważać, że klasyka, czyli Szekspir, to jest dobrze napisana sztuka współczesna, ale napisana kiedyś, i używamy jej dlatego, że nie powstał jeszcze nowy tekst na temat tego, co się dzieje dzisiaj. Otóż oni chyba uważają, że nasza rzeczywistość już się nie mieści w schematach szekspirowskich. Stąd na przykład ta twórczość w ramach trzech pokazów Wkurzonych na Szekspira,
które pokazują, dziewczyny
czytają krytycznie Szekspira i mówią, że współczesność Szekspira polega na czymś innym niż na jego aktualności politycznej, tylko na tym, że jest ciągle, musi być ciągle poddawany krytycznej analizie przez kolejne pokolenia w związku z systemem wartości, jakie one wyznają. Dlatego w Gwałcie na Lukrecji zderzamy światopogląd epoki renesansu dotyczący relacji męskich i damskich przez akcję Me Too i opowieść o kulturze gwałtu. Magda Szpecht uważa, że to spojrzenie przez sztuczną inteligencję, takie zdehumanizowane, to jest jakiś nowy rodzaj lektury tekstu i sposobu na obsadzanie tragedii Szekspira według algorytmów płciowości i tożsamości aktorów. I wreszcie trzecia wersja, czyli Klaudii Hartung-Wójciak, to jest próba rozebrania dramatu Romeo i Julię na najmniejsze klocuszki, sprawdzenia, kto dzisiaj może być Romeem, kto może zagrać tę rolę, kto może odnaleźć sobie takiego kochanka, takiego bohatera w świecie, gdzie właściwie zniknęły Julie. Będziemy mieli siedmiu Romeów a Julia pojawi się, zobaczycie państwo, jeśli wybierzecie na ten spektakl, w jakiej formule. Więc polityczność w tych młodych realizacjach oznaczałaby tu i teraz, ale w sferze obyczajowej, w sferze świadomości, rozpoznania w pewnej bańce społecznej, a nie w zderzeniu z machinami politycznymi. To znaczące jest. Może to oznaczać, że polski teatr się przestraszył rzeczywistości, nie chce zadzierać ani ze społeczeństwem, ani z władzą, a może po prostu oznaczać, że musimy zmienić definicję polityczności obecności w teatrze.
Ale w Śnie nocy letniej Marciniak bardzo silnie wybrzmiewa taki, bym powiedziała, feministyczny, prawda, taka feministyczna perspektywa
czytania. To jest pierwszy sen, pani profesor, sen nocy letniej, którym taką bohaterką jest Hermia. To jest sen Hermii, to jest sen dziewczyny, która traci dziewictwo w magiczną noc, opuszcza ją kochanek i wszystko, co się zdarza w planie fantastycznym, jest jej snem, jest jej strachem, jest jej widzeniem, próbą wytłumaczenia tego, co się stało, dlaczego jest sama, kogo pożąda, czym jest jej ciało, co to jest miłość, kim jest mężczyzna, kim jest kobieta, kim być w tym układzie wzajemnych sił i emocji nazywanych miłością.
To wszystko w głównym nurcie było, jest i będzie, a za moment o tym, co w ofie.
Reklama. Radio Gdańsk towarzyszy i pomaga kierowcom od lat. W autopilocie i kampaniach społecznych namawiamy uczestników ruchu do bezpiecznych zachowań. Teraz chcemy, by tak zwane korytarze życia, czyli wolny pas drogi dla służb ratunkowych, nie tylko na zakorkowanych autostradach, stał się naszą instynktowną reakcją. Dlatego Radio Gdańsk namawia. Podziel się drogą. Pomóż uratować życie.
Partnerem kampanii jest PKN Orlen. Dbamy o Twoje bezpieczeństwo na drodze.
Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, maestro Wojciech Rajski oraz Polska Filharmonia Kameralna Sopot zapraszają na 8. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Ende i Sopot Classic. 4 sierpnia na scenie Opery Leśnej wystąpi światowej sławy tenor Piotr Beczała. W programie festiwalu także koncert muzyki polskiej z Ingolfem Wunderem, koncert Voces 8 oraz widowiskowy koncert muzyki francuskiej Pod niebem Paryża w Operze Leśnej. Więcej na www.sopotclassic.pl. Sponsorem tytularnym festiwalu jest grupa NDI. Poleca Radio Gdańsk.
Scena letnia Teatru Miejskiego na plaży w Orłowie ma zaszczyt zaprosić po raz 23 na spektakle z morzem w tle. W wakacyjnym repertuarze Jesteśmy na wczasach Wojciecha Młynarskiego, Zwariowana komedia omyłek Williama Szekspira, Teatrzyk jeszcze bardziej zielona gęś Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Bóg mordu Jasminy Rezy, Idąc rakiem Żółta łódź podwodna i Kursk na Darze Pomorza. Od 30 czerwca do 12 sierpnia ciesz się latem na scenie w Orłowie. Patronat Radio Gdańsk.
Reklama.
Wracamy do rozmowy o trwającym 22. festiwalu szekspirowskim. Szekspir Off to dla mnie zawsze jest to laboratorium, gdzie wychwytuję to, co młode, nowe, świeże, to, co zapowiada prądy przyszłe u nas i za granicą, bo w tym roku i ze Słowacji, i z Wielkiej Brytanii, i z Włoch przyjechali artyści. Krzysztof Grabowski i z Rumunii, tak. Kierownik artystyczny Szekspir Offu. Trzynastka w repertuarze, 13 spektakli, 12 plus 1. Ten no jeden ten to Mateusz właśnie... Wach, to jest laureat z ubiegłego roku.
Tak, chociaż od... nie wiem, no, dostałem telefon wczoraj późnym wieczorem, że Piotr trafił do szpitala i w tym momencie jeszcze czekam, co z tą trzynastką właśnie, czy będzie ona jednak szczęśliwa, czy pechowa, bo Piotr no, szalenie się mocno przygotowywał, bo chciał troszeczkę pozmieniać ten swój spektakl, zwłaszcza, że będzie grał na innej scenie. No zobaczymy, jakby spełnił pewną jakby swoją rolę ten spektakl, bo fantastyczny występ Piotra, on pamiętam nie mógł znaleźć roboty w polskim teatrze, wyjechał do Islandii, pracował w hotelu, ja go ściągnąłem, żeby koniecznie się zaprezentował. Zaprezentował się, wygrał, a teraz dostał propozycję od Jacka Głąba i Romka Wiczy-Pokojskiego od współpracy. Więc po to jest też ten off, żeby właśnie dawać szansę, pokazywać tych młodych szaleńców teatralnych i dawać im możliwości właśnie znalezienia roboty. Stąd jakby też konkurs, stąd tacy, a nie inni jurorzy. W tym roku Agata Duda-Gracz, Piotr Kruszczyński, Adaś Nalepa. Mam już jurorów na 2020, ale nie będę zdradzał jeszcze.
No właśnie, wiem, że ma pan tak daleko siężne plany. A jak to jest z tym festiwalem jakby co roku? Rzeczywiście też z takim wyprzedzeniem? Czy to jest taka roczna kwerenda? Jak to się odbywa? I jak pan ocenia plon tegoroczny, czyli te ekipy, które udało się tutaj zaprosić?
Powiem tak, jakby pamiętam zeszłoroczną edycję festiwalu szekspirowskiego nurtu głównego, który z racji tam różnych perturbacji, głównie finansowych, musiał ten program ograniczać bardzo. Pojawiło się tylko chyba 7 spektakli na 10 dni festiwalu. To takiej chyba sytuacji nie było w historii 21 wówczas lat festiwalu. Ja wtedy miałem szaleństwo. Mogłem pokazywać w zasadzie wszystkie rzeczy, nie robić prawie żadnych ograniczeń. W tym roku, jak zobaczyłem to nagromadzenie, tę ilość spektakli, jakby fantastyczną ich jakość, ja wiedziałem, że one będą oblegane przez widzów i musiałem, jakby tak planuję zawsze Szekspirowa, że żeby osoby, które faktycznie, nie wiem jakim cudem, ale znalazłyby siły na to, żeby zobaczyć wszystkie prezentacje i w nurcie głównym i w ofowym, jest to tak mizernie ustawiona układanka, tak zrobione puzzle, że się to da zrobić, więc można zobaczyć wszystkie. W zeszłym roku po raz pierwszy udało mi się wprowadzić karnety na OFA z taką zagwozdką dodatkową, że osoba,
taką
która
szansą.
Kupuje... Taką szansą też. Osoba, która kupuje karnet na OFA, staje się automatycznie jurorem publiczności i ma swoją nagrodę ze wszystkimi innymi jurorami publiczności, 500 zł, które dają najlepszemu spektaklowi. Takie dodatkowe nagrodzenie, uhonorowanie i zaznaczenie, że mamy tutaj naszych tych najwierniejszych widzów. Więc w tym roku, widząc, tak jak mówię, ten ogrom, musiałem bardzo mocno tutaj jakby skupić się na tej kwalifikacji, żeby zaprosić, odsączyć faktycznie ten najciekawszy miąższ. Zwłaszcza, że tych zgłoszeń międzynarodowych pojawiło się dużo. Być może jest to też jakaś taka wypadkowa przyznanej nagrody w Brukseli dla jednego z 5 najlepszych spektakli europejskich, FA World. Tak więc mamy spektakle z Royal Academy of Dramatic Art. Wczoraj był ich pierwszy pokaz. I dla mnie jako kierownika artystycznego, który też pełni rolę takiego konferansjera i takiego gospodarza tego OFA, gdzie zapraszam tych widzów, z jednej strony mnie szalenie cieszy, jak jest tak dużo osób, a z drugiej strony serce mi się kraje, że nie każdego jestem w stanie wpuścić. Stąd ja osobiście jeszcze nie widziałem żadnego spektaklu, bo się solidaryzuję z tymi osobami, którzy nie wchodzą. Ja mówię, że w takim razie ja zostaję z państwem, żeby państwo nie czuli, że mówię, nie ma już miejsc i zawracam, odwracam się tyłem i idę na spektakl.
Ale to więc... znaczy, że są tłumy, tak?
Są upału dzikie tłumy, i w ogóle... nie było jeszcze w historii Szekspirofa na pewno, a w nurcie głównym chyba też jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby prawie wszystkie spektakle wyprzedały się na tydzień przed rozpoczęciem festiwalu. Jest ogromne zainteresowanie. Zresztą nie dziwię się, bo spektakle są naprawdę świetne. Tak więc to mnie cieszy. Dzisiaj o 17:00 mamy w teatrze na scenie kameralnej w Sopocie. Tego jeszcze też nigdy w życiu OFF nie pokazywał na tej scenie. Ale te spektakle też pokazują, że są, pomimo tego, że są w OFF-ie, one wykorzystują szalenie jakby mocno też aparaturę teatralną. Dzisiaj ta technika idzie szalenie do przodu i oni też dogadują się z różnymi teatrami instytucjonalnymi, w których mogą próbować i wykorzystują ten sprzęt, który jest coraz lepszy w teatrach. Tak więc rajdery techniczne, które otrzymuję, wymagają ode mnie też podpisywania umów.
Technicznie profesjonalni po prostu.
Bardzo profesjonalni, oforu. Naprawdę. Tutaj jest... też jakby dostaje zapotrzebowanie na minimum 8 godzin prób. Kiedyś to było tak, że OFF przyjeżdżał, jeden kończył, drudzy wchodzili, ustawiali tam różne rzeczy, za 2 godziny mogli po próbie, po wszystkim jakby już startować z kolejną pozycją. Teraz jest dzień cały montażu, prób i dopiero spektakl, tak więc zaciera się trochę ta granica, znaczy spektakle się różnią między nurtem głównym a OFF-owym, ale zaciera się ta granica tej potrzeby przygotowania do spektaklu. Tak więc oni bardzo profesjonalnie do tego podchodzą.
To jest czarna sala, kameralna, także teatr Boto w Sopocie, teatr w oknie, no to wiadomo, zawsze i to nie w oknie, tylko tam w środku, jak rozumiem zazwyczaj.
Tak, w środku,
w tej takiej małej salce, ale jednak salce. Także w plenerze także się odbywają.
Znaczy plener to jest nazwany, czyli
parabola, to są, znany nam już teatr,
tak,
który...
Tak, ale plener rozumiemy przez mury pod gołym niebem spektakle w obrębie murów Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
Teatr OFF-owy to jest dla mnie zawsze teatr młodych ludzi. Nie wiem, czy to się potwierdza. Nie zawsze tak jest do końca, nie wszystkie spektakle, prawda? Ale jednak jest to jakiś taki oddech, kiedy się bierze fragment i próbuje swojego mówienia o świecie poprzez Szekspira. W tym roku jak to jest? Czy jest jakieś coś, tak jak dziewczyny, kobiety wkurzone na Szekspira, co by łączyło przynajmniej kilka z tych spektakli? Co pan odczuwa? Jakąś taką atmosferę? Nie wiem, prąd? Myśl, trend.
To znaczy, są takie rzeczy, które na przykład, nie wiem, ja zawsze daję zielone światło studentom. Jakby to jest dla mnie kwestia tego typu, że ja wychodzę z założenia, że studenci sami muszą się bronić, a trzeba im dawać szansę. I nawet jeżeli na przykład jest czasem słabszy spektakl, ale jest jakaś perła aktorska tam w środku, to warto to pokazać, chociażby dla tej jednej perły. I tutaj na przykład mamy Hamleta, który był prawdopodobnie w Krakowie obowiązkiem do zrealizowania przez studentów reżyserii 4. roku Wydziału Reżyserii Dramatu w
Akademii Sztuk Teatralnych im. Wyspiańskiego w Krakowie. Więc tutaj mamy Hamlet, czyli Ofelia i Hamlet. To są egzaminy studentów czwartego roku. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie międzynarodowe, to się zupełnie różni. To jest dla mnie jakby też fantastyczne, że tutaj zbijamy różne podejścia, różne stylistyki, różne eksperymenty. Teatr ruchu, który lubię też pokazywać w ramach OFA, jakby też sięga innymi środkami. Mhm. Tak więc w tym roku, jak były lata, których faktycznie widziałem jakoś, że jest jeden tytuł, czy na przykład, który jakby przeważa. W tym roku faktycznie ten Hamlet pojawia się, bo i z Rumunii mamy też Hamleta i to jak mówiłem, z Krakowa. Natomiast nie widzę tutaj jakiejś takiej
wielka różnorodność i
totalne
i
szaleństwa, totalnie różne stylistyki. No, tak jak mówię, no, na przykład pokazujemy czasami też studentów drugiego roku z Royal Academy of Dramatic Art, którzy przyjeżdżają z mistrzowskim po prostu swoim egzaminem, ale to jest egzamin, gdzie jakby doceniamy warsztat, kunszt. Właśnie to też mnie ciekawiło, że oni bardzo dobrze po angielsku mówią. To był też powód chęci zaprezentowania ich. Naprawdę radzą sobie świetnie. Radzą sobie świetnie. O dziwo, nawet mój angielski rozumieją. Więc widać, że są bardzo obeznani.
Jeśli ktoś już czytał albo będzie miał okazję książkę profesora Jerzego Limona Szekspir bez cenzury, tam jest wiele przykładów na to, jak bardzo różnił się język Szekspira od współczesnego, jak wiele słów było inaczej wymawianych, w związku z tym mnóstwo kalamburów było możliwych, a dziś są nieczytelne, ale to rozmowa nie na ten temat i nie na dzisiaj. Także zapraszamy na wszystkie spektakle, jeśli ktoś się jeszcze gdzieś tam wepchnie i uda mu się dostać w festiwalu szekspirowskim.
Jeżeli chodzi o OFF, to na pewno te przestrzenie, które są właśnie w murach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, tam na pewno znajdziemy miejsce dla wszystkich, którzy przyjdą. Mm-hmm. Tak podobnie będzie, myślę, w Królewskiej Fabryce Karabinów i liczę na to, że też się uda to na scenie kameralnej w Sopocie, która jednak też jest ogromną przestrzenią widowni.
Już za kilkanaście minut, jeśli Grzegorz Kujawiński się na to zgodzi, porozmawiamy o tym, jaki będzie repertuar festiwalu Pociąg do Miasta, który rozpocznie się jutro, ale przejdziemy od festiwalu do festiwalu przez Herberta, dobrze? Pan Cogito, co myśli pan Cogito o piekle? To nie będzie wiersz, więc odważę się przeczytać przynajmniej fragment. Najniższy krąg piekła. Wbrew powszechnej opinii nie zamieszkują go ani despoci, ani matkobójcy, ani także ci, którzy chodzą za ciałem innych. Jest to azyl artystów, pełen luster, instrumentów i obrazów. Na pierwszy rzut oka najbardziej komfortowy oddział infernalny, bez smoły, ognia i tortur fizycznych. Cały rok odbywają się tu konkursy, festiwale i koncerty. Nie ma pełni sezonu, pełnia jest permanentna i niemal absolutna. Co kwartał powstają nowe kierunki i nic, jak się zdaje, nie jest w stanie zahamować triumfalnego pochodu awangardy. Belzebub kocha sztukę. Chełpi się, że jego chóry, jego poeci, jego malarze przewyższają już prawie niebieskich. Kto ma lepszą sztukę, ma lepszy rząd. To jasne. Niedługo będą się mogli zmierzyć na festiwalu dwóch światów. I wtedy zobaczymy, co zostanie z Dantego, Fra Angelico i Bacha. Belzebub popiera sztukę. Zapewnia swym artystom spokój, dobre wyżywienie i absolutną izolację od piekielnego życia. To był Zbigniew Herbert, który to wszyscy na pewno, jeśli powiemy Szekspir i Herbert, pomyślą o wierszu Tren Fortinbrasa, więc jeszcze posłuchajmy go w interpretacji autora.
Tren Fortinbrasa. Teraz, kiedy zostaliśmy sami, możemy porozmawiać, książę, jak mężczyzna z mężczyzną. Chociaż leżysz na schodach i widzisz tyle, co martwa mrówka, to znaczy czarne słońce o złamanych promieniach. Nigdy nie mogłem myśleć o twoich dłoniach bez uśmiechu i teraz, kiedy leżą na kamieniu jak strącone gniazda, są tak samo bezbronne jak przedtem. To jest właśnie koniec. Ręce leżą osobno, szpada leży osobno, osobno głowa i nogi rycerza w miękkich pantoflach. Pogrzeb mieć będziesz żołnierski, chociaż nie byłeś żołnierzem, jest to jedyny rytuał, na jakim trochę się znam. Nie będzie gromnic i śpiewu, będą ląty i huk, kier wleczony po bruku, hełmy, podkute buty, konie artyleryjskie, werbel, wiem nic pięknego. To będą moje manewry przed objęciem władzy. Trzeba wziąć miasto za gardło i wstrząsnąć nim trochę. Tak czy owak musiałeś zginąć, Hamlecie, nie byłeś do życia. Wierzyłeś w kryształowe pojęcia, a nie w glinę ludzką. Żyłeś ciągłymi skurczami, jak we śnie łowiłeś chimery, łapczywie gryzłeś powietrze i natychmiast wymiotowałeś. Nie umiałeś żadnej ludzkiej rzeczy, nawet oddychać nie umiałeś. teraz masz spokój. Hamlecie, zrobiłeś, co do ciebie należało i masz spokój. Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie. Wybrałeś część łatwiejszą, efektowny sztych, lecz czemże jest śmierć bohaterska wobec wiecznego czuwania z zimnym jabłkiem w dłoni na wysokim krześle z widokiem na mrowisko i tarczę zegara. Żegnaj, książę. Czeka na mnie projekt kanalizacji, dekret w sprawie prostytutek i żebraków. Muszę także obmyśleć lepszy system więzień, gdyż jak zauważyłeś słusznie, Dania jest więzieniem. Odchodzę do moich spraw. Dziś w nocy urodzi się gwiazda Hamlet. Nigdy się nie spotkamy. To, co po mnie zostanie, nie będzie przedmiotem tragedii. Ani nam witać się, ani żegnać. Żyjemy na archipelagach, a ta woda, te słowa, cóż mogą? Cóż mogą, książę?
Zbigniew Herbert, kiedy ja o nim myślę, myślę oczywiście o swojej młodości, też o latach 80., kiedy zaczynałam pod czujnym okiem profesorowy Nawrockiej i potem kontynuowałam studia na Uniwersytecie Gdańskim. I to był przede wszystkim jednak pan Kogi, to potęga smaku i tego rodzaju teksty. Chociaż teraz, kiedy sięgnęłam sobie do Herberta, to jest jego tekst, takie wprowadzenie z 72 roku, kiedy on pisze, historia nie zna ani jednego przykładu, aby sztuka czy artysta kiedykolwiek czy gdziekolwiek zdołali wywrzeć bezpośredni wpływ na losy świata. Ale tyle ode mnie, pani profesor. Pani Herbert w tej chwili tak wywołany z okazji 20-lecia śmierci i roku Herberta.
Dziękuję pani Iwono za to, że mnie pani zaprosiła do tego programu i skłoniła do tego, żebym się oderwała od brudnej piany gazet i zanurzyła w tej pięknej polszczyźnie mądrej, która niczego nie rozstrzyga, a skłania nas do refleksji nad problemami istotnymi i ważnymi, dotyczącymi wartości zarówno estetycznych, jak i etycznych. Ja nie słyszałam nigdy tego nagrania Trenu Fortinbrasa. Jestem naprawdę nawet zaskoczona tym chłodem, takim, z jakim on czyta ten tekst, bez emocji, bez takiej właśnie aktorskiej emfazy. Ale jeśli mogę coś powiedzieć, co ma związek z Fortinbrasem i Szekspirem, to uczestniczyłam ostatnio w takim projekcie, zresztą wymyślonym przez edukacyjny dział teatru szekspirowskiego. Z młodzieżą się spotykałam z różnych liceów, ale nie Gdańska, ani Gdyni, tylko województwa pomorskiego. Rozmawialiśmy o różnych przekładach Szekspira i ten projekt kończy się takim zadaniem, które ta młodzież ma wykonać, napisanie ciągu dalszego jednego z pięciu wybranych dramatów. Dwie komedie i trzy tragedie Szekspira. Te teksty już wpłynęły. Ja jestem jednym z jurorów. Z 35 tekstów 15 dotyczy Hamleta. Z tego połowa Ofelii, a reszta to jest Hamlet, Horacy i Fortinbras. I ten Fortinbras w większości tych tekstów jest bohaterem nadzwyczaj pozytywnym. Odniosłam wrażenie, że ta młodzież nie zna wiersza Herberta, ani tej ironii, jaka się w tym wierszu pojawia. I też mnie to zaskoczyło, że dla nich to jest ten dobry, piękny, nawet się z Ofelią żeni, bo się okazuje, że ona się wcale nie utopiła, więc ta młodzież czyta, ale pomysł jest w ogóle świetny, żeby oni pisali te ciągi dalsze.
A sam Herbert, bo kiedy rozmawialiśmy w czasie festiwalu szekspirowskiego w tych strasznych upałach, a jednocześnie atakowani informacjami z Grecji, mówiła pani, że wróciła do tych jego esejów właśnie o Grecji.
Tak, więc właśnie, oczywiście poezja swoją drogą, ale ja przede wszystkim wróciłam do jego esejów, które może są mniej czytane, nawet nie wiem, czy w ogóle jeszcze są czytane. To są te trzy kolejne tomy Barbarzyńca w ogrodzie, Martwa natura, Barbarzyńca w ogrodzie, to są podróże po Francja, Włoszech i Francji.
Też sobie przypomniałam, prawda? Teraz, tak.
Martwa natura z wędzidłem, Holandia, no i Labirynt nad morzem, Grecja. I to rzeczywiście są teksty niezwykłe. Teraz je sobie przypomniałam jeszcze. I kiedy się pojawia takie pytanie wielokrotnie stawiane, czy Herbert był klasykiem i na czym by polegał ten jego klasycyzm, to wydaje się, że w tych esejach, a zwłaszcza w tym ostatnim tomie, Labirynt nad morzem, widać, że jeśli on jest klasykiem w sferze stylu, retoryki, języka, takiego ładu myśli, to jednak ten świat, który on pokazuje, jest podszyty dramatem, tragedią, okrucieństwem, nieprawdopodobnym splotem właśnie brutalności świata również antycznego. I on jest na to szczególnie wrażliwy i to nam pokazuje, jest właśnie jakby wrażliwy na to, że nie ma takich łatwych, jakby się mogło wydawać, kiedy patrzymy poprzez sztukę, architekturę, prawda, na świat antyczny, wizji tego świata. W tym jest dociekliwy, niezmiernie subtelny i to mi się wydaje niezwykle u niego cenne i wrażliwe, że ani sztuka, ani literatura, ani architektura nie ma prawa, nawet nie zaciemnia nam tego obrazu grozy, która przez wieki, niesiona przez historię przede wszystkim, ale także przez naturę, przez te kataklizmy, trzęsień ziemi. To pytanie na przykład, co się stało z Kretą i z Mykenami. To jest świat brutalności i okrucieństwa.
Bardzo dziękuję za to wspomnienie, refleksję. Zbigniew Herbert 20 lat temu odszedł, a przed nami program Ogólnopolskiego Festiwalu Pociąg do Miasta, Stacja Niepodległa, takie hasło. I tak jak już powiedziałam, jest to zwyczajowy już letni festiwal, po raz czwarty organizowany przez Teatr Gdynia Główna, ale pierwszy taki, na którym zobaczymy także gości Teatru Gdynia Główna. Zwykle to była taka plenerowa prezentacja repertuaru teatru. Grzegorz Kujawiński, o tych gościach może przede wszystkim, ale oczywiście wymień też, które spektakle z waszych powędrują na ulicę Gdyni.
Oczywiście. Tak jak wspomniałaś, jest to już czwarta edycja. Staramy się, żeby z roku na rok rozwijać nasz festiwal, pokazywać coraz nowsze rzeczy. W tym roku tak, wiele zmian. Jakby sama idea festiwalu pozostaje oczywiście niezmienna, czyli opuszczamy nasz teatr, wychodzimy z tego bezpiecznego miejsca, wychodzimy w teren, szukamy nowych, ciekawych lokalizacji, które nadają nowy kontekst przestrzeniom. I właśnie tak, z najnowszych rzeczy to jest właśnie ogólnopolska edycja, czyli w tym roku postanowiliśmy rozszerzyć naszą formułę, zaprosić gości. Zrobiliśmy konkurs, zgłosiło się bardzo wiele propozycji. Z nich wszystkich wybraliśmy te na najwyższym poziomie i też takie, które pasowałyby właśnie do naszego hasła przewodniego. Także czwórka gości. Pojawi się Teatr Atlantyk z Warszawy, pojawi się Teatr Układ Formalny z Wrocławia, będzie Teatr Wiczy z Torunia oraz Teatr Porywacze Ciał z Poznania. Nowe jest właśnie też hasło przewodnie, Stacja Niepodległa. Tutaj nawiązaliśmy do rocznicy stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Także też wszystkie spektakle krążą w różnym stopniu, mniejszym lub większym wobec tej tematyki wolności, niepodległości, wszystkich jej odmian. Co jeszcze z takich nowych rzeczy? Aha, mamy też, od jakiegoś czasu też zauważyliśmy, że troszeczkę zanika rola takiej krytyki teatralnej. Dość mało jest recenzentów, czy w Trójmieście, czy w całym kraju właściwie. I postanowiliśmy jakby zrobić konkurs dla młodych recenzentów. Zrobiliśmy konkurs, wybraliśmy 5 osób, które w naszym festiwalu będą pełniły rolę recenzentów. Cały projekt będzie pod okiem Mirosława Barana, który będzie udzielał oczywiście rad, będzie z naszymi młodymi krytykami prowadził warsztaty. Także z każdego spektaklu młodzi krytycy będą mieli zadanie pisanie recenzji, a zobaczymy w przyszłości, może będzie to nowa siła krytyczna. Co do repertuaru. Postanowiliśmy ułożyć repertuar tak, że zestawiliśmy ze sobą i spektakle gości naszych oraz nasze, spektakle Teatru Gdynia Główna. Postanowiliśmy też spróbować połączyć to jakby jakimiś wspólnymi tematami. Także od początku zestawiliśmy ze sobą Teatr Transatlantyk ze spektaklem Album Karla Hockera oraz Burmistrza Teatru Gdynia Główna. Oba teksty oparte o teksty czy dramaturgię Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, traktujące też tak bardzo ogólnie o Holokauście, temacie Holokaustu, o różnych wersjach prawdy, niech to czasami z jednej strony ukrywanej, tutaj przy burmistrzu, tutaj przy Karlu Hockerze jest to jakaś próba przyjrzenia się jakby nie wiem, oprawcom, osobom, które prowadziły obozy.
Taki temat zrodzony z dokumentu,
dokładnie,
prawda?
Ale rzeczywiście dokładnie, tak, teatr dokumentalny, ale spojrzenie jakby od tej strony, przyjrzenie się tym osobom z tej drugiej strony. Jakby takiego, co robią w domu, jak się zachowują jako normalni ludzie. Także dość
pracujący w Auschwitz.
Dokładnie tak. Dokładnie jakby zmiana. Kolejne dwa dni to teatr układu formalnego Matka Kurasz krzyczy oraz Epitafium dla władzy. To znowu spojrzenie też, tutaj jakby tematem tym łączącym jest Afryka i ten, wiadomo, tutaj cesarz i ten. Z jednej strony pewna przy Matce Kurasz sytuacja, która jakby po obaleniu już niewolnictwa, próba stworzenia nowego miejsca dla siebie, oczywiście związane z tym problemy, jakaś taka zaprzepaszczona w sumie szansa wolności, pokazana oczami matki oraz jej dzieci, a cesarz na podstawie Kapuścińskiego, znaczy oczywiście obraz jakby władzy autorytarnej i właściwie zmierzający ku upadkowi. Dalej mamy też Dobrość naszą dobrość, Teatrowiczy oraz Od wesela do wesela, Teatru Gdynia Główna.
Czyli dwa wesela tak naprawdę.
Dwa wesela tak naprawdę, tak. Jedno, Dobrość nasza dobrość, bardzo, bardzo współczesna wersja. A Od wesela do wesela oczywiście bazujące na dramacie Wyspiańskiego, także tak. Ostatni spektakl to Hultaje. Myślę, że to będzie najlżejsza propozycja w tym repertuarze, ale oczywiście też jest to pewna walka o jakąś taką wolność osobistą, sprzeciwianie się systemowi. Tutaj bohaterowie po godzinach czy w przerwach pracy przebierają się za gang na hulajnogach i po prostu sieją zamęt i spustoszenie. Tak. Co jeszcze ciekawe, oczywiście większość spektakli zawsze o 21:00. Gramy tak, że są to dwa spektakle, dwa tytuły dziennie, ale grane też w blokach dwudniowych, czyli zawsze można jednego dnia przyjść na jeden spektakl, drugiego na drugi. Ostatni spektakl troszeczkę wcześniej, o 18:00 odbędzie się. Ciekawe przestrzenie, między innymi zabytkowe kino, będzie to dziedziniec Urzędu Miasta, plaża miejska, taras wysoko na drugim piętrze muzeum, będzie to, co ciekawe, też jeszcze skatepark, parking przy automobil klubie morskim, także plac przy dworcu, także po raz kolejny szukamy naprawdę niecodziennych lokalizacji, aby nadać nowy kontekst tym spektaklom. Oczywiście wstęp na wszystkie bezpłatny. Także zapraszamy bardzo gorąco.
No tak, to teraz właśnie sobie uświadomiłam, dlaczego kiedy mówiłam, że mam dosyć tych upałów przed audycją, to ty powiedziałeś, że no jeszcze niech będzie ta pogoda przez tydzień, no bo przecież te teatry muszą grać,
dokładnie,
a publiczność
tak.
Nie może moknąć. A więc niech będzie pogoda i zmierzamy do wszystkich tych miejsc, bo to są miejsca plenerowe w Gdyni, to jest Teatr Boto w Sopocie, jeśli chodzi i scena kameralna Teatru Wybrzeże w Sopocie, jeśli chodzi o Festiwal Szekspirowski, no i oczywiście w Gdańsku Teatr w Oknie, plener, Teatr Szekspirowski, Teatr Wybrzeże, wszystkie sale tu funkcjonujące. Także serdecznie zapraszamy. Na co panowie teraz i pani profesor się szykujecie? Wybieracie się na któryś ze spektakli? Ja rozumiem, że znacie na przykład pan... Tak?
Na ja co? Na Brala.
Na Brala koniecznie tak, dzisiaj, pamiętasz, czyli tak, czyli Jorika zaczniemy.
Jorika, tak.
No ja też na Brala. Też na Brala. Robię sobie egzamin z Hamleta w ramach OFU na festiwalu szekspirowskim, bo Radek Stępień to jest bardzo obiecujący młody reżyser i warto mu się przyglądać.
A z tych spektakli zagranicznych, na któryś się pan wybiera z jakąś szczególną uwagą?
Oczywiście
w czasie tego festiwalu.
Miarkę za miarkę klaty i obiecuję sobie wiele po Śnienocy Letniej z Iranu. irańscy aktorzy skrępowani pewnym kodeksem zachowań będą w stanie wystawić...
Ale akrobaci zarazem, jacyś
cyrkowi. Tak, ale wystawić tą jedną z najbardziej seksualnych i perwersyjnych sztuk szekspirowskich, więc jak oni to przełożą, to już jest największa zagadka festiwalu.
To Łukasz Drewniak, a Krzysztof Grabowski?
No ja pędzę oczywiście o 17:00 do na scenę kameralną do Sopotu na Blesdekin, czy nieliryczną pieśń Teatru Rozbark i wracam na Radka Stępnia do Teatru w Oknie w Gdańsku o 20:30, później 22:00.
No i to jeszcze cały tydzień przed nami, bo dopiero w następną niedzielę się festiwal kończy.
Dokładnie.
Także będzie. Pani profesor, a na co pani czeka?
Ja na wszystko, bo ja sobie karnet wykupiłam.
Na wszystko?
Na wszystko.
To zapraszamy zdecydowanie na wszystko. No i także do Gdyni o tej 21:00, jeśli czas pozwoli.
Tak. U nas nie trzeba mieć karnetów, wszystkie wejścia są bezpłatne, także jeśli państwo się nie dostali ewentualnie na festiwal szekspirowski, zapraszamy do nas. Jesteśmy więcej w tym samym czasie, także...
Musimy razem układać repertuar w takim razie, że jak nie tutaj, to od razu będziemy
dokładnie
zapraszać.
Tak.
Ja jestem wielką fanką, wielbicielką teatru właśnie gdyńskiego, ale z tego repertuaru, który znam, to chcę zarekomendować Epitafium dla władzy według Kapuścińskiego. Jest znakomite.
A ja Wesele. To znaczy Od wesela do wesela. To jest coś takiego, co bardzo chętnie, teraz nie będę mogła, ale obejrzę jeszcze raz, ponieważ Ewa Ignaczak zrobiła taką esencję, wybrała coś takiego, że rzeczywiście aż myśl nie nadąża nad tym, za tym, jak ona to wypreparowała. Nieprawdopodobnie. Bardzo współcześnie, bardzo trafnie i bardzo tak jakoś syntetycznie. Także szalenie ciekawy spektakl. No to może już żegnając się, ja tylko jeszcze przypomnę, że oczywiście trwa lato w Teatrze Atelier. Wczoraj byłam na porażającym koncercie. To SF Jam, czyli artyści Adam Żuchowski, Mikołaj Trzaska, także goście z Izraela. Koncert, dużo improwizacji, coś niebywałego, czego premiera odbywa się dzisiaj o 19:30. No i cały czas trwają międzynarodowe spotkania z kulturą żydowską, a skoro mówimy o teatrze, to przypomnijmy, że 3 sierpnia jeszcze będzie trwał Festiwal Szekspirowski i Festiwal Pociąg do Miasta, a w Sopocie właśnie w Teatrze Atelier Maja Komorowska i Trio Targanesku, spotkanie dźwięku i słowa. Także na to także zapraszamy. Bardzo serdecznie dziękuję profesor Ewa Nawrocka, Krzysztof Grabowski, Łukasz Drewniak, Grzegorz Kujawiński, Iwona Borawska.